Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Mirosław Bukiewicz, Radny Platformy Obywatelskiej, jest naszym gościem. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Nie zaczniemy od tego, że dzisiaj obchodzimy Dzień Mężczyzny, o którym się dowiedzieliśmy przed momentem, pewnie i ja, i pan.
No, wypada nam chyba złożyć gratulacje mężczyznom i przy okazji kobietom również. Szczególnie tym 200 paniom z ulicy Sikorskiego, czyli z Izby Administracji Skarbowej, że zachowały swoje miejsca pracy.
Wszystkiego dobrego. Pięknie pan to zrobił, to taka rewelacyjna, retoryczna wolta. No dobrze, to jeśli tak od dobrych słów zaczynamy, to zapytam pana trochę przewrotnie, ale wiem i tak, jak pan odpowie. Wczorajsza wiadomość o tym, że Donald Tusk zostaje wybrany na kolejną kadencję na przewodniczącego Rady Europejskiej. To dobra informacja dla Polski?
No myślę, że jeżeli nasz rodak zajmuje tak wysoką pozycję w strukturach Unii Europejskiej, to jest to dobra wiadomość dla Polski. Szkoda tylko, że troszeczkę, można powiedzieć, można ją odbierać z niesmakiem, ponieważ nie odbyło się to, jak gdyby nie wszyscy w naszym kraju dobrze życzyli naszemu rodakowi. To jest trochę smutne.
No, słuchając tego, co mówił wczoraj w Sejmie Jarosław Kaczyński, można było powiedzieć, że stała się pewnego rodzaju tragedia w naszym kraju, że oto Donald Tusk zostaje wybrany na kolejną kadencję, przynajmniej tak to pan prezes był łaskaw przedstawić.
Znaczy generalnie ja myślę, że to niepotrzebnie burza w szklance wody, ponieważ było wiadomo, że dotychczas tak było, że po dwóch i pół letniej kadencji następuje następna kadencja
i zwykle przedłużana jest to niemalże z automatu.
Osoba niemalże przedłużana z automatu i podejmowanie na krótko, można powiedzieć, przed posiedzeniem Rady Europejskiej tego tematu było spóźnionym działaniem i niepotrzebnym, bo te problemy nasze domowe, te problemy te nasze polskie, można powiedzieć piekiełko, powinniśmy zostawić u siebie, nie wyciągać tego na zewnątrz.
Ale wie pan, mówiło się o tym, przynajmniej tak mówili działacze Prawa i Sprawiedliwości, łącznie z panią premier, że pan Donald Tusk nie zasługuje na to stanowisko, chociażby z tego względu, że bardzo otwarcie krytykuje decyzje podejmowane w Polsce. Mówili o tym, że jest to jedyny polityk w Europie, który zachowuje się w ten sposób do swojego kraju, co jest oczywiście wierutną bzdurą, bo jeśli spojrzymy na to, co mówią chociażby Niemcy o swoich kanclerzach, co mówią Włosi czy Francuzi o swoich ludziach w kraju, a mówią to na forum Parlamentu Europejskiego, no to wyjdzie na to, że Donald Tusk nie jest osamotniony, kiedy krytykuje swój kraj.
Znaczy, ja powiem tylko tyle. Spuśćmy na to zasłonę milczenia, ponieważ nie jest to dobry obraz Polski przekazywany na zewnątrz. Swoje jakieś problemy, które mamy wewnętrzne w kraju, powinniśmy zostawić w domu i pochylić się tutaj nad nimi i nie dzielić społeczeństwa. Większość, mamy i tak szczęście w Europie, że większość społeczeństwa polskiego to po prostu Polacy, chyba 98%.
No, ale tym właśnie Polakom mówi się, że to Niemcy nam wybrali nowego przewodniczącego.
No, gdzieś widziałem taki obrazek chyba w internecie, że cała Europa to Niemcy i tylko jedna Polska. Po prostu wydaje mi się, że zawsze mieliśmy takie geograficzne położenie, że byliśmy między Niemcami a Rosją. Wydaje mi się, że lepiej, gdybyśmy jednak mimo tego, że być może trochę suwerenności tracimy, być może nie jesteśmy dostatecznie dostrzegani w Europie, ale mimo wszystko lepiej być silniejszym. Myślę tutaj o Unii Europejskiej i o Niemcach, którzy są naszym głównym gospodarczym partnerem.
Największym krajem europejskim.
Na kimś musimy się oprzeć. Jednak Stany Zjednoczone są daleko i Stany Zjednoczone tak szybko nam nie pomogą, bo
wie pan, ale Stanami Zjednoczonymi nikt Polaków nie straszy. Natomiast pewnie ze względu na uwarunkowania historyczne łatwo jest ludziom mówić, że to są ci źli Niemcy, bo wiadomo, że po wschodniej stronie mamy tych złych, ze przeproszeniem, ruskich, tak? Więc tam są źli i tu są źli i my, biedni Polacy, gdzieś tutaj na środku.
No wiem, odpowiem trochę, można powiedzieć, przewrotnie, że jeżeli już mamy mówić, kto rządzi światem, to światem jest teoria, że rządzą korporacje, wielkie korporacje. I one nie mają narodowości, bo one są transnarodowe, czyli międzynarodowe i działają w wielu krajach świata. I dlatego nie można walczyć ze wszystkimi naraz. Wracając jak gdyby do tematu, po prostu moim skromnym zdaniem powinniśmy współpracować z Niemcami, ponieważ oni odbierają 26% naszego eksportu i nie przeciwstawiać się w niemądry po prostu sposób, bo takie działanie nieskoordynowane, które było podjęte w ostatnim momencie, to przynosi więcej szkód niż
pożytku. No właśnie, czy to może wyrządzić nam jakiekolwiek szkody, czy raczej po prostu odrobinę ośmieszyliśmy się w oczach?
No tak jak powiedziałem, niepotrzebnie przenieśliśmy nasze wewnętrzne problemy na arenę europejską, bo pewnie świat się nie będzie tym specjalnie interesował.
Też tak myślę.
Ale 27-1 głosowanie wykazało jednak, że trzeba pewne rzeczy uzgadniać wcześniej. Jeżeli ma się ponieść porażkę, to lepiej się wycofać, wydaje mi się. Bo no, po co zrobiliśmy taki spektakl, który nie przyniósł żadnych efektów. Po prostu no, pewne działania, jeżeli są tylko dla osiągnięcia celu, że my jesteśmy inni, no to ten cel osiągnęliśmy.
Jesteśmy...
No,
zwłaszcza, że tu mieliśmy raczej cel wewnętrzny niż no, zewnętrzny.
Właśnie. Tak? Po co mamy te brudy swoje prać na zewnątrz? Wypierzmy je u siebie w domu, tak samo jak pewne rzeczy w rodzinie powinny pozostać. Tak, może jestem starszy i trochę tradycyjny, ale uważam, że pewne rzeczy nie powinno się wyciągać na zewnątrz.
No i dobrze, koniec tematu. Jeśli chodzi o kwestię europejską, a teraz zapytam, czy jest pan Ciamajdą, Niedojdą, Leniem? Tak zapytałem po prostu, mamy piątek, więc pomyślałem, że można...
No nie mi siebie osądzać, ale do końca chyba się z tym nie mogę zgodzić.
Pani radna Aronowicz tak pieszczotliwie wyraziła się o kolegach z Rady, przede wszystkim o prezydium Rady. Nie wymieniła nikogo z imienia, nazwiska, natomiast mówią, że w Radzie po pierwsze rządzą mężczyźni autorytarnie, nie dostrzegając kobiet, bo kobiety nie zajmują żadnych stanowisk w Radzie Miasta, a po drugie powiedziała, że osoby, które piastują najważniejsze funkcje w prezydium...
A kiedy to powiedziała, panie redaktorze?
Dwa dni temu.
Czyli w Dzień Kobiet?
A być może to było w Dzień Kobiet.
No to dlatego wybaczamy, ponieważ był to Dzień Kobiet, może miała słabszy dzień i myślę...
Nie myślę, że miała świetny dzień, bo pewnie dowiedziała się, że zostaje dyrektorem KRUS. Więc w momencie, kiedy ktoś otrzymuje no, taką no intratną posadę, to raczej
gratulujemy stanowiska i myślę, że to nie, już w pierwszym momencie, że to nie była woda sodowa, jak gdyby z powodu objęcia stanowiska, po prostu był to słabszy moment. Każdy ma w życiu słabsze
czy
momenty.
Czy pani radna powiedziała w ten sposób, że ona niejako czuje się uprawniona do tego, żeby nawet kogoś obrażać tymi słowami w Radzie, bo jak sama twierdzi, wielokrotnie sama jest obrażana, padają różnego rodzaju z drugiej strony stołu, nazwijmy to, epitety pod jej adresem, więc ona nie czuje nic niestosownego w tym, aby wyrazić się o kimś per Ciamajda, Niedojda, Leń i tak dalej.
Nie wiem, co odpowiedzieć na pańskie jak gdyby zarzuty. W każdym
nie, to
razie,
nie jest zarzut, to po prostu
w każdym razie ja mogę tylko powiedzieć, że miała słabszy dzień. Ja nie będę kobiety tutaj jak gdyby stawiał pod pręgierzem publicznym. Po prostu jeżeli tak powiedziała, no to może miała jakiś powód, może czuła się czymś urażona, ale to nie jest sposób, żeby pozostałych radnych w jakiś sposób dyskryminować, czy mieć swoje zdanie takie na ten temat. Ja nawet nie będę powtarzał tych słów.
A kwestia parytetów w Radzie? Mamy trzy kobiety w tej chwili radne. Akurat tak się składa, że z Prawa i Sprawiedliwości. Sądzi pan, że powinny znajdować się w prezydium Rady ze względu na płeć?
Generalnie ja bardzo szanuję kobiety i uważam, że one same osiągną swoje cele, jeżeli są wystarczająco wytrwałe, a są. I myślę, że niepotrzebne są parytety i w ostatecznym rozrachunku to wyborcy. Wyborcy akurat w tym przypadku Zielonej Góry decydują o tym, jakie osoby będą zasiadały w Radzie. Czy to jest kobieta, czy mężczyzna? Myślę, że dla wyborców nie ma to znaczenia. Raczej liczą się osiągnięcia, znajomość tematów miejskich, popularność, coś takiego. Nie ma to znaczenia, wydaje mi się, czy to jest mężczyzna, czy kobieta.
Co więcej, są kobiety, które twierdzą, że nie lubią takich sytuacji, kiedy wynosi się je gdzieś wyżej, tylko dlatego, że są kobietami. Niektóre do tego stopnia radykalnie podchodzą do tematu, że obrażają się trochę, jak się puszcza w drzwiach. Tak,
w naszym kraju kobiety są traktowane, wydaje mi się, z należytym szacunkiem. Oczywiście są przypadki złego traktowania, czy to w rodzinie, czy powiedzmy...
No ale takie rzeczy dzieją się wszędzie.
Wszędzie się dzieją i trzeba to zjawisko negatywne zwalczać. Ale nasze panie są szczególne, dlatego wybaczamy również pani Ronowicz.
I potrafią się świetnie zorganizować, co pokazały panie chociażby na deptaku. 8 marca wyszły na ulicę, zaznaczyły swoją obecność. No i powiem szczerze, dawno takich tłumów nie widziałem. Poza Winobraniem może przy ratuszu.
Generalnie nie wiem w ilu miastach, ale chyba w 80 miastach w Polsce odbyły się, można powiedzieć, protesty kobiet, bo nasze panie, myślę, że czują, że jeżeli im się coś zabiera, pewne prawa, to one mają prawo walczyć o te prawa, no bo niektóre rzeczy takie ogólne, można powiedzieć, są im zabierane. Oczywiście można mówić o wielu przypadkach, gdzie kobiety mają prawo walczyć o swoje prawa i walczyły w przeszłości i wywalczyły, i niech tak robią dalej, bo nic nikomu niestety na tym świecie nie jest dawane za darmo. Panie mają prawo walczyć o swoje prawa, jeżeli chodzi na przykład, nie wiem o co, o in vitro, o miejsce dla dzieci swoich w żłobkach, o
czy alimenty, nawet o pigułkę dzień po, tak?
Czy nawet o pigułkę, jak pan powiedział. To są ich sprawy. Jeżeli im się narzuca pewne rzeczy, każdemu człowiekowi zresztą.
No nikt za tym nie przepada. No,
ja jestem zwolennikiem takich teorii, że ludzie powinni w większym stopniu odpowiadać sami za siebie, że mają swój los w swoich rękach. Co oni z tym życiem zrobią? Co oni zrobią z tymi sytuacjami? Nie potrzeba wszystkiego regulować prawem. Jeżeli ja jestem katolikiem czy chrześcijaninem, to podlegam tym regułom. Jeżeli chcę, to ich przestrzegam. A jeżeli inni nie są, no to trudno. Ja nie będę każdego zmuszał do tego, żeby na przykład chodził w niedzielę na mszę. To jest jego osobista sprawa. Jeżeli jest katolikiem, powinien iść. Jeżeli nie czuje takiej potrzeby, no to nie. No to dochodzimy jak gdyby do tego, że państwo chce regulować wszystko. Cała filozofia moim zdaniem polega na tym, ile tego państwa w państwie. Żeby jednocześnie państwo było silne, zorganizowane, ale nie ingerowało zbyt głęboko po prostu w prawa każdej jednostki, prawa człowieka. Każdy musi czuć się w państwie dobrze i swobodnie, jeżeli będzie państwo przeregulowane. Tak samo jak jest deregulacja zbytnia.
Tak może być nadregulacja, oczywiście.
To jest, nadregulacja jest szkodliwa. Dlatego uważajmy na to, bo panie czują to instynktownie, że coś się złego im dzieje.
A panie to także matki, czyli rodzice. Dzisiaj 10 marca i na dzisiaj część rodziców zapowiadała, że w ramach protestu przeciwko nowej reformie oświaty nie wyśle dzieci do szkół. No i tak się składa, że jeśli przyjrzeć się frekwencji dzisiaj w zielonogórskich szkołach, to jest niemalże stuprocentowa, więc ci, którzy zapowiadali, nawet ci, którzy bardzo głośno protestowali przeciwko tej ustawie, no jakby nie przekonali rodziców do tego, żeby dzieciaków jednak nie puszczać do szkół. Gimnazjum, obecnie już w zasadzie praktycznie SP13, które świeciło pustkami jakiś czas temu, kiedy rodzice zdecydowali się na tą formę protestu, dzisiaj 100% frekwencji praktycznie.
Kiedyś mówiliśmy chyba tutaj, raz już chyba byłem u pana, to mówiliśmy właśnie o reformie oświaty i wtedy powiedziałem, że z reformami trzeba ostrożnie, ponieważ każdy lubi reformować, ale nie na swoim podwórku. I jak się dotyka, powiedzmy, spraw, które są trudne, to trzeba z nimi postępować ostrożnie. Nie wolno narzucać jak gdyby siłą pewnych rzeczy, gdzie ludzie po prostu kierują się przyzwyczajeniem. Rodzice też się przyzwyczaili, tak samo może zbyt wcześnie, może niezbyt wcześnie, ale moim zdaniem rozsądnym było wprowadzenie, że 6-latki szły do szkoły. Może to było za wcześnie wprowadzone, może za mało było konsultacji, ale również teraz reforma oświaty, która nie jest w dostatecznym stopniu chyba wytłumaczona i nauczycielom, i rodzicom, i dzieciom, bo to one w rezultacie będą, nie powiem ofiarami, bo to by było zbyt duże słowo, ale one będą konsumowały tą reformę, to to one po prostu, na nich będzie przeprowadzony ten eksperyment. Może po jakimś czasie to wszystko się ułoży, ale po prostu w dzisiejszych czasach, gdzie jest tak duży przepływ informacji, gdzie ludzie tak łatwo mogą się dowiedzieć o pewnych wydarzeniach z internetu na przykład, czy one są słuszne, czy niesłuszne, i organizują się i protestują, no i tak jest, powinniśmy...
W Zielonej Górze tak specjalnie nie zaprotestowali, no ale to może też wynika z bardzo prozaicznej rzeczy takiej, że trudno jest nie puścić dziecka do szkoły, kiedy się pracuje.
Chociaż. Oczywiście, oczywiście. No i tu dochodzimy do tego punktu, że ktoś powinien, kto właśnie kto, czy państwo, czy samorząd, czy sami rodzice, zadbać o to, żeby dziecko miało dostęp do żłobka, do przedszkola, miało dobrą edukację.
No to jest niejako obowiązek państwa, tak?
No, i samorządu. Obowiązek państwa, ale w różnym stopniu państwo może ten obowiązek.
A myśli pan, że uda się przeprowadzić referendum jeszcze w sprawie tej ustawy, czy jednak do tego nie dojdzie?
Trudno mi jest powiedzieć. Podpisy są zbierane i być może to referendum się odbędzie, ale czy ono będzie na władzę miało jakiś wpływ, tego ja nie potrafię powiedzieć.
Ja powątpiewam, czy ono w ogóle będzie wiążące, czy będzie taka frekwencja, gdyby już, załóżmy, doszło do tego referendum, bo Polacy mają to do siebie, że często głośno mówią, że nie podoba im się jakaś rzecz, ale kiedy mają się przejść do jakiegoś lokalu wyborczego jeszcze gdzieś tam w niedzielę i zagłosować, to już robi się problem.
Tak to bywa. Powiedzmy z reformami. No różne były reformy, czekają nas następne reformy. Zobaczymy, pożyjemy. W każdym razie nie jest to łatwy chleb rządzić naszym społeczeństwem, gdzie powiedzmy społeczeństwo już jak gdyby pojęło, co to jest demokracja, i pewne rzeczy, które nie odpowiadają, nie przyjmują do wiadomości i w większym czy w mniejszym stopniu po prostu buntują
się. Ja myślę, że w Polsce jedyne referendum, które w 100% miałoby frekwencję...
To jest wyjście z Unii Europejskiej,
nie,
prawda?
To jest w ogóle jakieś coś, co raczej nie dojdzie nigdy do skutku. Możliwe jest, myślę, że takie, które było przeprowadzone jakiś czas temu w Szwajcarii.
Nie może być w
Polsce. Nie wiem, czy pamięta pan tą sytuację, że Szwajcarzy odrzucili propozycję tego, że mogą nic nie robić i dostawać pensję w wysokości 1000 czy 2000 euro.
W Szwajcarii ktoś... odrzucili, ale są inne państwa jak Finlandia chyba, gdzie proponuje się 600 euro dla bezrobotnych, jak taki eksperyment powiedzmy dla bezrobotnych. No ale Szwajcaria widocznie jest na takim poziomie wyedukowana. Tam zresztą wszystko się odbywa w drodze referendum. Tam jest chyba najbardziej rozwinięta.
No, ale wyobraża sobie pan Polaków, demokracja, którzy mówią, nie chcemy 1000 euro, dziękujemy bardzo serdecznie, będziemy chodzić do pracy.
No z drugiej strony, co się pan dziwi? Każdy człowiek
chce 1000 euro, sobie. Tak? Poza Szwajcarami.
No i po prostu nie żyje się w Polsce jeszcze tak lekko jak w Szwajcarii, gdzie mamy do czynienia z najbardziej chyba, oprócz Luksemburga i paru tam innych państw, rozwiniętym społeczeństwem, najbogatszym na świecie. My jesteśmy pod względem bogactwa pod koniec trzeciej dziesiątki, chyba gdzieś na 36. miejscu. Także mamy jeszcze do czego zmierzać.
Słyszał pan, że Focus rozbuduje się prawie,
tak,
prawie o połowę, powiększy swoją powierzchnię?
Mam takie mieszane uczucia. Nie wiem, jakie jest pana zdanie na ten temat, ale właśnie to pokazuje, bo później będą problemy jak gdyby z centrum naszego miasta, że ono umiera, że nie ma ruchu na...
Właściwie Focus już wysysa, jeśli wierzyć statystykom, które mówią, że rocznie 5 milionów osób przybywa do galerii Focus Mall. To jest to naprawdę rzesza ludzi.
No to... jest to znamie nowych czasów, ale jednocześnie te wszystkie lokale, które są w centrum naszego miasta, będą przeżywały ponowne kłopoty.
Pytanie, kto jeździ, wie pan, do Focus Mall? Czy to zielonogórzanie stuprocentowo, czy raczej mamy tam więcej osób przyjezdnych? Kiedy się tam już człowiek wybierze i popatrzy po rejestracjach na parkingu, to można odnieść wrażenie, że większość to osoby przyjezdne. Ja panu powiem szczerze, że jestem tam 3-4 razy w roku i to bardziej idę do kina niż do galerii.
No, każdy po coś idzie, ponieważ jest to powierzchnia pod dachem, a niestety u nas około połowy roku pogoda nie sprzyja spacerom. Dlatego się tam to koncentruje, to życie. No w każdym razie ja mam trochę może takie inne podejście i widzę tutaj pewne problemy z globalizacją, ale nie, chyba nie temat no teraz nie będziemy o tym mówić.
Powiem panu, że parę lat temu dobrych, kiedy w Polsce jeszcze nie było wielkich galerii handlowych, to część Polaków Polaków, która miała okazję pojechać na przykład do Niemiec, mówiła: wow, tam są przepiękne galerie handlowe i ci młodzi ludzie tam siedzą, mogą spędzać czas, natomiast teraz jak u nas siedzą i spędzają czas, to się mówi, że to źle.
No to jest jak gdyby...
Na dwoje babka jeden, wróżyła,
jeden,
jak
jeden problem, ale... Myślę, że tego nie odwrócimy, że musimy się przyzwyczaić. Jest to wygodne. Ludzie z innych terenów naszego województwa, które nie mają galerii, przyjeżdżają do naszego miasta.
I no i to jest ewidentnie też plus dla miasta.
Oczywiście, że to jest plus dla miasta. Oczywiście tylko będzie trzeba prawdopodobnie powiększyć parking, bo już są problemy z parkingiem.
No inwestor mówi, że będzie myślał o rozwiązaniach wielopoziomowych.
Może w końcu zrealizuje mój pomysł.
Może
ktoś pierwszy.
Może
chociaż będzie już drugi chyba parking.
I powiem panu, że jeśli będzie przy Focus Mall parking wielopoziomowy, to nadal będzie zapełniony i nikt nie będzie mówił, że tam się trudno wjeżdża, że to na górze.
No tak, mogę tylko panu powiedzieć, bo przy okazji zmiany polityki transportowej w naszym mieście, ponieważ będziemy mieli, można powiedzieć, ekologiczne autobusy, o czym też już kiedyś mówiliśmy, to o tych autobusach, które nam, powiedzmy, sprawią dużą przyjemność i będą... nasze miasto nie będzie zanieczyszczone spalinami w takim dużym stopniu, to powiem panu tylko tyle, że transportem miejskim w naszym mieście porusza się do tej pory 28% mieszkańców. Nie jest to wcale tak mało.
Mało.
To nie jest tak wcale mało, ale 60% porusza się własnymi samochodami. I to z kolei jest dużo. Nie wiem, ile procent porusza się rowerami, chociaż tyle ścieżek rowerowych budujemy. Nie wiem, nikt nie przeprowadził badań na ten temat. 10% porusza się pieszo, co jest też dobre dla zdrowia i myślę, że też nasze chodniki powinny
być... Poza tym Zielona Góra jest na tyle kompaktowa, że właściwie do centrum miasta można dojść z każdego punktu w Zielonej Górze w 20 minut, tak?
No więc właśnie, więc po to panu to powiedziałem, jak gdyby, że ten rozkład jak gdyby obciążeń w naszym mieście, poruszania się naszych mieszkańców, czym się poruszają w naszym mieście mieszkańcy, czyli 60% samochodami, to jest sporo, to jest bardzo dużo i dlatego no, występują czasami te problemy, które są związane z poruszaniem się samochodami. I tak chyba będzie, bo nie odkryję tutaj Ameryki, jeżeli powiem panu, że w Ameryce właśnie w Stanach Zjednoczonych są miasta, gdzie nie ma w ogóle chodników. W takim Houston na przykład nie ma w ogóle chodników.
No, co kraj to obyczaj.
Co kraj to obyczaj.
Tak można było powiedzieć. To na sam koniec jeszcze jedna rzecz, taka a propos inwestycji. Będziemy mieli nowego inwestora w Kisielinie, w strefie aktywności. Chyba największy z dotychczasowych, biorąc pod uwagę gabaryty i to, jak dużą halę logistyczną przedsiębiorczą, bo właściwie tam nie będzie tylko logistyki w tych halach, ale też jakaś forma produkcji. No widać, że to zaczęło działać, takie mam wrażenie.
No, trochę długo to trwało, bo nasza strefa, powiedzmy, czekała na inwestorów, ale w końcu się ziściło po tej firmie niemieckiej Automotive. Teraz następna firma, to jest chyba firma deweloperska, jeszcze dokładnie jest to świeża wiadomość. Jedna z większych firm deweloperskich, która właśnie buduje halę pod wynajem. To jest dobra wiadomość, chociaż nie wiem, na czym ten interes na razie ma polegać, ale prawdopodobnie się dowiem, że oni mają budować na 15 hektarach hale, które będą przyciągały inne firmy, które nie będą musiały już budować same, tylko...
Tak, ale oni jeszcze dodatkowo wstawiają tam maszyny i tak dalej, przeprowadzają cały proces, nazwijmy to, przygotowania pod konkretną produkcję i konkretnego klienta. No najwyraźniej interes się sprawdza, skoro ktoś chce wyłożyć dobrze ponad 100 milionów złotych.
No to bardzo dobrze, że mamy nowego inwestora, z tym, że już powoli powinniśmy się zacząć martwić, kto tam będzie w tej naszej strefie pracował, bo jak pan zapewne wie, bardzo wielu Polaków się kształci, ma wyższe wykształcenie i nie patrzą na to, jak w przyszłości, gdzie będą mogli być zatrudnieni. Ale to już może
osobna kwestia.
Osobny temat, bo po prostu mało jest ludzi,
może coraz mniej osób będzie miało wyższe wykształcenie, wie pan, bo studia mają być płatne. Jest taki projekt, żeby studia dzienne nie były bezpłatne jak do tej pory.
No nie wiem, no studia wieczorowe chyba są w tej chwili płatne i na tych prywatnych uczelniach, których jest większość w Polsce, 283 uczelnie prywatne w stosunku do chyba 135 państwowych uczelni, to tam są częściowo chyba studia płatne.
Chociaż podobno ta liczba studentów się zmniejsza z roku na rok, właściwie wszędzie.
1,3 milion studentów w tej chwili po boomie, gdzie było 2 miliony. W tej chwili
ta liczba. No był taki moment, że właściwie wszyscy studiowali, tak?
No tak, ale 3-letni licencjat o specjalizacji politologia, jakaś administracja lub też zarządzanie, to nie jest w tej chwili coś, co jest poszukiwane na rynku pracy.
No i
pracy.
Pewnie dla młodych ludzi nie jest to też szczyt marzeń, ale to nie wiadomo. Różnie można na to patrzeć. Mirosław Bukiewicz, radny Platformy Obywatelskiej.
Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Wszystkiego dobrego.